Artykuł stanowi analityczną podróż poza bezpieczne granice machlerowskiej harmonii i sztajnowskiego rygoru. Badając obszary geometrii zespolonej, które przez lata traktowano jako peryferyjne lub deficytowe. Główna teza tekstu zakłada, że struktury niekachlerowskie oraz powierzchnie silnie pseudowklęsłe nie są przejawem geometrycznego chaosu, lecz stanowią laboratorium elastyczności strukturalnej. Autor dowodzi, że brak klasycznej regularności otwiera drogę do fascynujących odkryć. Mowa tutaj o istnieniu nieprzeliczalnej liczby struktur zespolonych na topologicznie prostej przestrzeni R4, a także o możliwości realizacji dowolnej dodatniej rozmaitości kontaktowej jako brzegu nieskończenie wielu wypełnień holomorficznych. Poprzez syntezę analizy zespolonej topologii czterowymiarowej i geometrii kontaktowej, tekst rzuca wyzwanie intuicji utożsamiającej prostotę topologiczną z jednoznacznością analityczną. W efekcie machlerowskość przestaje być jedynym miernikiem wartości przestrzeni, a staje się jednym z wielu trybów organizacji materii geometrycznej, obok którego współistnieją systemy oparte na logice realizacji i konstrukcyjnej swobodzie. Geometria zespolona oscyluje między regularnością a oporem materii. Lokalnie struktury wydają się niewinne. Jednak prawdziwy charakter poznajemy w skali globalnej, tam gdzie lokalna zgodność zamienia się w konflikt. Funkcja holomorficzna pełni tu rolę konstytucji, testu struktury. Książka Kasui bada obszary niemachlerowskie i silnie pseudowklęsłe. To przesunięcie uwagi ku peryferiom. W geometrii zespolonej szczególną rolę odgrywają rozmaitości Kachlera. To miejsce spotkania trzech języków: zespolonego, niemannowskiego i symplektycznego. W wymiarze zespolonym 2 pojawia się eleganckie kryterium. Według twierdzenia Kodairy, Miyaoki i Siu, zwarta powierzchnia jest machlerowska wtedy i tylko wtedy, gdy jej pierwsza liczba Bettiego jest parzysta. Jednak w przypadku rozmaitości otwartych sama topologia nie wystarcza. Przykładowo, jeśli rozmaitość zawiera zwartą krzywą zespoloną reprezentującą trywialną drugą klasę homologii, to nie może być ona machlerowska. Kluczowym narzędziem opisu jest tu wymiar algebraiczny. Może on przyjmować wartości 0, 1 albo 2. Gdy wynosi 2, mamy do czynienia z powierzchnią algebraiczną. Klasyfikacja Kodairy wyróżnia 7 klas powierzchni. Kluczowe są klasy 6 i 7. To one niosą niekachlerowską alternatywę. Wśród nich znajdziemy powierzchnię Hopfa, Kodairy oraz Inoue. Każda z tych rodzin posiada własną logikę. Termin niekachlerowskie dowodzi, że struktura zespolona może istnieć poza machlerowskim kompromisem. Brak jednego modelu regularności nie oznacza braku struktury. Aparat ten zaczyna się od rozdmuchania. To operacja zastąpienia punktu krzywą wymierną o ujemnej samointersekcji. Twierdzenie Castelnuovo mówi, że każdą zwartą powierzchnię zespoloną można redukować do powierzchni minimalnej. Dywizory i holomorficzne wiązki liniowe pozwalają przełożyć geometrię podzbiorów na algebrę wiązek. Snopy formalizują różnice między lokalną kompetencją a globalną spójnością. Klasy Scherna są topologicznymi śladami, które wskazują, jak bardzo dana wiązka jest skręcona. Wzór dołączenia przypomina, że tożsamość obiektu jest relacją między własnym kształtem a warunkami osadzenia. Twierdzenie Riemann-Narocha oraz dwoistość Serra pozwalają przewidywać wymiary przestrzeni globalnych przekrojów wiązek. Kumon. Geometria zespolona rozwija się w napięciu między modelami kontrolowanymi, jak rozmaitości Kachlera czy przestrzenie Steina, a obszarem elastyczności, gdzie królują powierzchnie niekachlerowskie i pseudowklęsłość. Książka Kasui jest tu raportem z pogranicza, budującym mosty między analizą zespoloną, topologią różniczkową a geometrią kontaktową. Kolejny krok prowadzi ku powierzchniom eliptycznym i rozwłóknieniom Lefszeca. To one pokazują, jak przestrzeń rozpada się na włókna. Powierzchnia eliptyczna to przestrzeń, której globalna geometria zostaje zakodowana w rodzinie krzywej eliptycznej, obiektów o trzech twarzach: topologicznych, analitycznej i algebraicznej. Struktura ta idealnie nadaje się na włókno w teorii powierzchni. Jest regularna, a jednocześnie na tyle bogata, że jej degeneracje niosą konkretną treść. Gładkie włókno mówi niewiele. Dopiero osobliwość ujawnia miejsce, w którym struktura musiała pójść na kompromis. Rozwłóknienia Lefszeca przenoszą tę logikę do topologii czterowymiarowej. Poza skończoną liczbą wartości krytycznych zachowują się jak zwykłe rozwłóknienie, lecz w punktach krytycznych pojawiają się osobliwości. Kluczowym pojęciem jest cykl znikający, pętla, która przy wartości krytycznej kurczy się do punktu. Jej zanik koduje monodramię. W klasycznym rozwłóknieniu Lefszeca jest to prawoskrętny obrót Dechna. Twierdzenie Kasa i Mojszezona głosi, że każde takie rozwłóknienie bez włókien wielokrotnych można zdeformować do postaci rozwłóknienia Lewszeca. Liczba włókien osobliwych staje się tu nośnikiem charakterystyki Eulera. Yuko Matsumoto wykazał, że topologia powierzchni eliptycznej zależy od rodzaju bazy oraz charakterystyki całej przestrzeni. To redukcja bogactwa geometrycznego do twardych niezmienników topologicznych. Sytuacja komplikuje się przy rozwłóknieniach achiralnych. W przeciwieństwie do modelu klasycznego dopuszczają one osobliwości negatywne. Geometria zmienia orientację, struktura staje się bardziej elastyczna. Kulminacją jest rozwłóknienie Matsumoto-Fukai na sferze S4 z bazą S2. Ta maszyna stała się szkieletem dla Kasui do budowy struktur zespolonych typu non-Kachler na przestrzeni R4. Rozwiązanie Diskali Kasui i Zuddasa wykorzystuje właśnie ten szkielet do zbudowania zupełnie nowej geometrii. Własności modelu RH1 RH2 są fundamentalne. To przykład lekcji przeciwko powierzchownemu realizmowi. Na przestrzeni R4 istnieje nieprzeliczalnie wiele różnych struktur zespolonych. Niekachlerowskość staje się tu powszechną cechą otwartych czterowymiarowych światów. Jak interpretować te wnioski? Struktury Kachlera pozostają centralne, jednak geometria zespolona nie kończy się na nich. W wymiarze 4 wyłania się nowy paradygmat elastyczności strukturalnej. To pokazuje, że to, co niekachlerowskie, nie jest odpadem teorii, lecz jej laboratorium. Powierzchnie eliptyczne uczą nas, że osobliwości są nośnikami informacji, topologia czterowymiarowa przechowuje dane geometryczne, a struktury niekachlerowskie to pełnoprawny sposób organizacji przestrzeni. Odpowiedź prowadzi do pojęcia pseudowypukłości i przestrzeni Steina. Funkcje holomorficzne stają się sztywniejsze, a geometria brzegu zaczyna odgrywać rolę decydującą. Pojawia się pseudowypukłość, odpowiednik wypukłości dla analizy wielu zmiennych. Kluczem są funkcje plurisubharmoniczne, potencjały zachowujące się wypukle w każdym zespolonym kierunku. W tym kontekście pojawiają się przestrzenie Steina. To holomorficzne wypukłe rozmaitości zespolone, w których globalne funkcje holomorficzne rozpoznają punkty i kontrolują zwartość. Każdą rozmaitość Steina wymiaru zespolonego n można zanurzyć w przestrzeni euklidesowej C do potęgi 2n. Plus 1. Ściśle plurisubharmoniczna funkcja nadaje przestrzeni globalny potencjał wypukłości. To sedno dyscypliny Steina. Lokalna analityczność to za mało. Niezbędna jest globalna kontrola. Wypukłość holomorficzna różni się od zwykłej. Nie dotyczy linii, lecz testów holomorficznych i siły separacyjnej funkcji. Pojęcie przestrzeni Steina obejmuje też obiekty z osobliwościami, które nie są gładkimi salonami. Tu kluczowa jest redukcja Remerta. Pozwala ona rozumieć silnie pseudowypukłe rozmaitości jako gładkie modele przestrzeni Steina. Poza tym obszarem przestrzeń pozostaje biholomorficznie taka sama. Problem zostaje skondensowany do punktu osobliwości. Włókno Milnora pokazuje splot teorii osobliwości i przestrzeni Steina. Brzeg tego włókna posiada strukturę CR i kontaktową, co zapowiada przejście do geometrii w wymiarze 3. Silnie pseudowypukłe rozmaitości są restrykcyjne. Wypełnialność holomorficzna narzuca konkretne ograniczenia topologiczne. Na tle tej restrykcyjności zaskakująca okaże się silna pseudowklęsłość, gdzie sytuacja zostaje odwrócona. Po stronie pseudowypukłej dominuje rygor Steina. Po stronie pseudowklęsłej pojawia się elastyczność. Każda dodatnia zamknięta trójwymiarowa rozmaitość kontaktowa dopuszcza nieskończenie wiele wklęsłych wypełnień holomorficznych. Brzeg nie jest końcem przestrzeni, lecz interfejsem między analizą zespoloną a topologią trójwymiarową. Manipulując brzegiem kontaktowym, można budować wnętrza holomorficzne. To tutaj analiza wielu zmiennych przeobraża się w geometrię badającą maksymalnie niecałkowalne pola płaszczyzn. Pole płaszczyzn nie jest całkowalne, co oznacza, że struktura kontaktowa to geometria permanentnego skręcenia. Występuje ona w wymiarach nieparzystych i jest granicą świata symplektycznego. Z formą kontaktową powiązane jest pole wektorowe Riba, które wyznacza dynamikę przepływu. Twierdzenie Darboux mówi, że nie istnieją lokalne niezmienniki. Drugim filarem jest twierdzenie Gray'a o stabilności, co potwierdza globalną naturę tej geometrii. Nie każda zmiana formy oznacza postęp. W geometrii kontaktowej kluczowe jest napięcie między strukturami napiętymi a przekręconymi. Te drugie są elastyczne. Na PA Ich klasyfikacja zależy od danych topologicznych, co wykazał Eliasz Berg. Struktury napięte są sztywniejsze i trudniejsze do sklasyfikowania. Do ich badania używa się węzłów Legendre'a, stycznych do płaszczyzn kontaktowych, oraz węzłów transwersalnych, które je przecinają. Ta różnica jest fundamentalna. W konstrukcji Kasui i Zuddasa to właśnie węzeł transwersalny zmienia filozofię budowy. Węzły kontaktowe umożliwiają przeprowadzanie chirurgii, które zmieniają topologię rozmaitości. Kontaktowa chirurgia dechna polega na modyfikacji przestrzeni poprzez usunięcie pełnego torusa z otoczenia węzła i ponowne jego wklejenie. Twierdzenie Dinga i Geigesa dowodzi, że dowolne dwie dodatnie, spójne trójwymiarowe rozmaitości kontaktowe można połączyć skończonym ciągiem chirurgii kontaktowych plus lub minus jeden. Podejście to wykorzystują Kasuya i Zuddas. Korespondencja Giroux'a łączy struktury kontaktowe z rozkładami na otwarte księgi, co pozwala przełożyć problemy geometryczne na język monotropii i teorii powierzchni. Główny wynik Kasui i Zuddasa mówi, że każda dodatnia, zamknięta trójwymiarowa rozmaitość kontaktowa dopuszcza nieskończenie wiele wklęsłych wypełnień holomorficznych. Notatka opisuje mechanizm holomorficznego doklejania dworaczki do pseudowklęsłego brzegu. W przeciwieństwie do metody Eliasz Berga, tutaj rączka posiada rdzeń będący dyskiem holomorficznym, a doklejanie następuje wzdłuż węzła transwersalnego. Pozwala to realizować obie kontaktowe chirurgie dechna, plus jedne oraz minus jeden. Dzięki temu każda dodatnia struktura kontaktowa może stanowić brzeg wklęsłego wypełnienia. To przejście od selektywności pseudowypukłości do uniwersalizmu pseudowklęsłości. Elastyczność nie jest tu chaosem, lecz kontrolowaną możliwością realizacji. Powierzchnie niemachlerowskie pokazały, że struktury zespolone mogą istnieć poza machlerowskim porządkiem. Geometria kontaktowa analizuje natomiast granice i w jaki sposób można nimi operować. Przejdźmy do rozmaitości silnie pseudowklęsłych i wklęsłych wypełnień holomorficznych. Silna pseudowklęsłość zmienia kierunek relacji między funkcją definiującą wnętrzem a brzegiem. Zespolona styczność takiego brzegu indukuje ujemną strukturę kontaktową. Kasyna wprowadza pojęcie wklęsłego wypełnienia holomorficznego jako powierzchnię, której brzeg jest kontaktem orficzny z rozmaitością o odwróconej orientacji. Najważniejszy wynik Kasui i Zuddasa mówi, że każda dodatnia, zamknięta trójwymiarowa rozmaitość kontaktowa dopuszcza nieskończenie wiele wklęsłych wypełnień holomorficznych. Kluczem jest mechanizm konstrukcyjny, czyli holomorficzne doklejanie dworaczki do silnie pseudowklęsłego brzegu. Kontaktowe chirurgie dechna pozwalają przekształcać struktury kontaktowe. Dzięki holomorficznemu doklejaniu wklęsłej rączki oraz twierdzeniu Dinga i Geigesa zyskujemy drogę do dowolnego brzegu kontaktowego. Proces ten przebiega krok po kroku. Zaczynamy od przestrzeni o znanym wklęsłym wypełnieniu, następnie wybieramy dowolną dodatnią trójwymiarową rozmaitość kontaktową jako brzeg. Twierdzenie Dinga Geigesa gwarantuje, że przejście to jest możliwe poprzez skończony ciąg chirurgii kontaktowych. Kasyna i Zuddas wykazują, że operacje te realizuje doklejenie holomorficznej wklęsłej rączki. Otrzymujemy w efekcie powierzchnię silnie pseudowklęsłą o żądanym brzegu. To nie jest abstrakcyjne twierdzenie, lecz konkretna procedura. Każda dodatnia, zamknięta trójwymiarowa rozmaitość kontaktowa może zostać zrealizowana na nieskończenie wiele sposobów. Analiza ta dowodzi, że operacja doklejania wklęsłej rączki nie musi niszczyć machlerowskości. Pozwala to zdefiniować wklęsłe wypełnienia Kachlera, gdzie potencjał pełni jednocześnie funkcję definiującą całą rozmaitość. Brzeg wynika bezpośrednio z wewnętrznej struktury, pojawia się jednak otwarty problem. Czy dopuszczenie takiego wypełnienia implikuje wypełnialność w sensie Steina? To pytanie o relację między machlerowską regularnością a steinowskim porządkiem. To punkt styku dwóch światów. Z jednej strony mamy elastyczną wklęsłość holomorficzną, z drugiej restrykcyjną machlerowskość. Relacja między nimi pozostaje obszarem żywych badań. To typowe dla dojrzałej matematyki. Najpierw szukamy twierdzeń istnienia. Potem pytamy o klasyfikację i relacje struktur. Wklęsłe wypełnienia holomorficzne są właśnie w tym punkcie. Struktury niekachlerowskie na przestrzeni R4 dowiodły, że prosta topologia może skrywać nieskończenie wiele form. Brzeg okazuje się tu bardziej twórczy niż funkcja ograniczająca. Margines bywa miejscem, z którego najlepiej widać środek. W przypadku zwartych powierzchni zespolonych klasyfikacja Kodairy pozwala porządkować je według wymiaru algebraicznego czy obecności rozwłóknień eliptycznych. Zwarta powierzchnia zespolona jest machlerowska wtedy i tylko wtedy, gdy jej pierwsza liczba Bettiego jest parzysta. W rozmaitościach otwartych prosty test przestaje wystarczać. Pojawia się kryterium zwartej krzywej zespolonej reprezentującej trywialną drugą klasę homologii. Jej obecność wyklucza machlerowskość. Rozwłóknienie Lefschetza stanowi mechanizm tłumaczenia geometrii zespolonej na topologię czterowymiarową. Praca Di Scali, Casui i Zuddasa dowodzi, że na R4 istnieje nieprzeliczalnie wiele parami niebiholomorficznych, niekachlerowskich struktur zespolonych. Przestrzeń R do potęgi 4 wydaje się prosta, jednak to scena dla nieprzeliczalnie wielu struktur. Czwartym biegunem jest sztajnowskość rygor funkcji holomorficznych. W przestrzeniach Steina funkcje globalne kontrolują strukturę i rozdzielają punkty. Piątym biegunem jest brzeg kontaktowy, struktura dziedziczona przez brzeg rozmaitości zespolonej. Skoro lokalnie nie ma niezmienników, cała powaga ujawnia się globalnie w węzłach i chirurgiach. Szóstym biegunem jest silna pseudowklęsłość. Rozmaitość silnie pseudowklęsła znajduje się powyżej poziomu zerowego funkcji definiującej, a jej brzeg indukuje ujemną strukturę kontaktową. Każda taka rozmaitość dopuszcza nieskończenie wiele wklęsłych wypełnień holomorficznych. Po stronie pseudowypukłej wypełnialność jest restrykcyjna, po stronie pseudowklęsłej mamy uniwersalną realizowalność. Tryb kachlerowsko-sztajnowski to reżim maksymalnej zgodności. Tryb niekachlerowsko-pseudowklęsły operuje strukturalną nadwyżką. Współczesna matematyka odchodzi od badania wyłącznie obiektów regularnych na rzecz struktur elastycznych i nieklasycznych. Pełny obraz wyłania się ze splotu analizy zespolonej, topologii różniczkowej oraz geometrii kontaktowej i symplektycznej. Każde z tych pojęć pełni funkcję w maszynie teoretycznej. Najważniejsza lekcja płynie z relacji między ograniczeniem a możliwością. W matematyce ograniczenia nie są przeszkodą. Są warunkiem sensu. Machlerowskość, sztajnowskość czy pseudowypukłość narzucają rygor, ale w zamian oferują kontrolę i potężne twierdzenia. To swoboda udowodniona. Twierdzenie o nieskończonej liczbie wklęsłych wypełnień holomorficznych dowodzi, że brzeg nie posiada jednej ontologii. Zależy ona od strony, z której do niego podchodzimy. Niekachlerowskość i pseudowklęsłość są narzędziami odsłaniania tego, co niewidoczne z centrum. Niekachlerowskie powierzchnie zespolone dowodzą, że poza ładem istnieją struktury, których nie wolno redukować do samego braku. Powierzchnie Hopfa, Kodai, Ryczy i Noe posiadają własną treść geometryczną. To uczy pokory wobec pojęcia standardowości. W matematyce standard jest często tylko jednym z wielu porządków. Najlepiej oswojonym. Rozwłóknienia Lefschetza pozwalają przejść od geometrii zespolonej do topologii różniczkowej. Dowodzą, że osobliwość nie jest awarią, lecz skondensowaną wiadomością o globalnym układzie. Podobnie brzeg nie jest tylko granicą. To miejsce przekazu informacji. To lekcja przeciwko naiwnej lokalności. Różnica tkwi w globalnym sklejany. Tu zaczyna się prawdziwa polityka struktury. Różnica ta obrazuje przejście od sztywności do elastyczności. Dzięki transwersalnemu okręgowi doklejającemu konstrukcja realizuje obie kontaktowe chirurgie Dehna plus 1 oraz minus 1. Pozwala to uzyskać wypełnienie dla dowolnej struktury kontaktowej. Kasyna pyta jednak o machlerowskość tych wypełnień. Czy z faktu dopuszczania wklęsłego wypełnienia Kachlera wynika wypełnialność w sensie Steina? Fakt, że problem pozostaje otwarty, dowodzi, iż teoria nie została wyczerpana. Geometria zespolona to nie teoria jednego ideału, lecz nauka o wielu sposobach organizowania struktury. Powierzchnie niekachlerowskie dowodzą, że poza klasycznym centrum istnieje obszar bogaty konstrukcyjnie. Cała teoria uczy relacji między lokalnością a globalnością. Lokalna poprawność nie gwarantuje bowiem globalnej prawdy. To wniosek o dużej sile, ukazujący sens granic i wyjątków. Nowa teoria widzi laboratorium tam, gdzie dawniej widziano peryferia. Świat jest uporządkowany. Ale ten porządek nie zawsze ma kształt, którego oczekiwaliśmy. Czy machlerowska regularność jest faktycznie najwyższym stadium uporządkowania przestrzeni, czy może jedynie wygodnym modelem, który przez lata przesłaniał nam prawdziwą naturę geometrii? Być może to właśnie w obszarach niekachlerowskich i pseudowklęsłych kryje się pełnia rzeczywistości zespolonej. Tam, gdzie kończy się analityczny salon, a zaczyna warsztat chirurgii Dehna. Ostatecznie największa wartość matematyki objawia się wtedy, gdy odkrywamy, że świat jest uporządkowany w sposób znacznie bardziej intrygujący, niż pozwalały nam przypuszczać nasze oczekiwania.